człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Audycja wspólnoty Spotkajmy się z uśmiechem.
Miło mi Państwa powitać w kolejnej odsłonie rozmowy grupy Spotkajmy się z uśmiechem, która, przypomnę, w każdy trzeci piątek miesiąca u stóp świętego Józefa w naszym kaliskim sanktuarium modli się w intencji o dobrego współmałżonka. Drodzy słuchacze, trwamy w Wielkim Poście, w czasie pokuty i wychodzenia w drogę nawrócenia. Odprawiamy drogę krzyżową, a wielu z nas niedługo wyruszy w ekstremalną drogę krzyżową w poszukiwaniu skupienia, odpowiedzi, zmiany, Bożej bliskości. Myślę, że jest to dobry czas, aby porozmawiać o doświadczeniu drogi duchowej, ale też o doświadczeniu drogi fizycznej, o doświadczeniu pielgrzymowania, pełnego entuzjazmu, radości, a może niechęci i rezygnacji. Pewnie zależy kiedy. Ja się nazywam Beata Mikołajczyk, a razem ze mną dziś pielgrzymi, pątnicy, Magdalena Janik. Cześć Magda.
Cześć, witam serdecznie.
Dziękuję, że jest. Karolina Kostera. Cześć Karolino.
Cześć Beato.
Dziękuję Ci, że jesteś. I Krzysztof Fijałkowski. Cześć Krzysiu.
Cześć.
Dziękuję, że jesteś. I teraz przechodząc już do naszego dzisiejszego tematu, zapytam na początek, w jakie drogi wyruszacie w życiu? Drogi w znaczeniu pielgrzymowania.
Kiedy myślałam o temacie dzisiejszej audycji, to droga skojarzyła mi się z wędrówką i pielgrzymowania w jakichś intencjach, ale też drogą rozwoju mentalnego i duchowego, a także intelektualnego. Tak, tym jest dla mnie droga. Rozwojem na wielu płaszczyznach.
Ja powiem tak, że tak konkretnie moją drogą, którą ja wybrałem, pierwszą była pielgrzymka do Częstochowy. Potem pojawiła się na mojej drodze ekstremalna droga krzyżowa. Następnie wymyśliłem sobie sam, ponieważ uważałem, że to jest mało trochę i wymyśliłem sobie pielgrzymkę od świętego Józefa do Matki Bożej na Chełmcach i z powrotem. No już ją wielokrotnie tą trasę pokonałem, a w ostatnim czasie pielgrzymka do Santiago de Compostela.
A którą drogą szedłeś i jakbyś mógł, Krzysztof, trochę może przybliżyć, co to jest pielgrzymka do Santiago de Compostela?
Pielgrzymka do Santiago de Compostela jest to jeden z najstarszych szlaków pielgrzymich w Europie, być może nawet i na świecie. Pierwszy raz tą pielgrzymką zetknąłem się poprzez książkę niosącą tytuł Pielgrzym. No i od tego momentu tak na dobrą sprawę zapragnąłem kroczyć pieszo właśnie w różnych kierunkach. Z racji pewnych ograniczeń tak zaczęło się to od Częstochowy. No i teraz szczęśliwie właśnie jestem już po swojej pierwszej pielgrzymce do Santiago de Compostela. No jest to pielgrzymka, na której można spotkać raczej wiele osób z całego świata i jest to naprawdę fascynujące.
Myślę, że też fajnie dodać, że jest to miejsce spoczynku świętego Jakuba i tam właśnie w Santiago znajduje się jego grób i jest to właśnie celem pielgrzymek, myślę, że z wielu miejsc na świecie, bo nawet z Polski można pójść, prawda, do Santiago. Którą drogą ty szedłeś?
Ja wyruszyłem z Porto. Początkowo moim planem było przejść cały szlak francuski, Saint-Jean-de-Port, natomiast no, ze względów, że tak powiem, zawodowych, czas mnie ograniczał. Postanowiłem, że tak powiem, najłatwiejszą taką trasą pójść właśnie z Porto na północ do Santiago de Compostela. Myślę, że to jest w granicach gdzieś 260-70 kilometrów, tak w linii prostej. Bardzo polecam.
No to pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, Magda, a doświadczenie twoich dróg?
U mnie to głównie jest pielgrzymka na Jasną Górę z Kalisza. To jest moje doświadczenie 19-letnie.
Właśnie to chciałam wiedzieć. Niesamowite.
Tyle już lat pielgrzymuję i za każdym razem tęsknię. Kiedy zbliża się sierpień, chcę właśnie wyruszyć na tą drogę. Ale też miałam taki plan właśnie iść na Camino. Niestety pandemia pokrzyżowała i loty odwołali i nie mogłam z tego skorzystać, ale słuchając różnych doświadczeń osób, które były, na pewno chciałabym jeszcze kiedyś pójść. I też też jako droga, tutaj mam na myśli sztafetę wiary. Była taka droga z Kostowa na Górę Krzyża w czasie właśnie Wielkiego Postu, w ramach takiego drogi krzyżowej dziennej się szło w ciągu dnia. I też z tego często korzystałam, to było też dla mnie ważny czas. I właśnie ekstremalna droga krzyżowa. To też była droga, którą też pokonałam. Inne doświadczenie niż pielgrzymka na Jasną Górę, ale też ciekawe.
Myślę, że pielgrzymka jest dla wszystkich jasna. A czy mogłabyś właśnie o tych dwóch drogach troszeczkę bardziej opowiedzieć osobom, które może właśnie jeszcze o nich nie słyszały?
Jeżeli chodzi o sztafetę wiary, to była taka inicjatywa właśnie proboszcza z Kostowa, już w Opolszczyźnie, gdzie idzie się 40 km w ciągu dnia, dostaje się rozważania drogi krzyżowej i w trakcie drogi się idzie samemu, rozważa się te rozważania i następnie dochodzi się na Górę Krzyża z właśnie swoimi intencjami, jako ten punkt taki docelowy. I to było właśnie w ciągu dnia. Natomiast ekstremalna droga krzyżowa to jest pielgrzymowanie też w takiej samotności, w ciszy, ale już w nocy. Tutaj w Kaliszu do Kotłowa wtedy było tylko, a teraz wiem, że jeszcze są inne pielgrzymki, chyba to jest do Chełms, jak dobrze wiem, z Miłosierdzia Bożego. I wtedy ta noc jednak też daje charakter taki specyficzny temu pielgrzymowaniu, bo jednak idziemy przez lasy, przez jakieś ścieżki nieznane i trzeba się zdać na swoją intuicję, ale też i właśnie na mapy, które są udostępniane. I to jest taka ogólnopolska inicjatywa, to ta ekstremalna droga krzyżowa. Natomiast to, ta sztafeta to była taki regionalny, można powiedzieć, diecezjalny inicjatywa.
Uśmiecham się, kiedy słucham o ekstremalnej drodze krzyżowej, a także o pielgrzymowaniu szlakami do Matki Bożej, ponieważ zarówno z Beatką, jak i z Krzysiem, a także pewnie gdzieś z Madzią, nie bezpośrednio wiążą się moje wspomnienia. Dodam jeszcze tylko do wypowiedzi Krzysia a propos Camino, że kult świętego Jakuba został rozwinięty również w Polsce. Powstało 39 tras polskiego Camino, czyli ponad 7 tysięcy kilometrów, którymi również można pielgrzymować w swoich intencjach. Ja też podjęłam takie doświadczenie kilka lat temu, pielgrzymując z Sulejowa na Jasną Górę, również w samotności, również przez lasy, co to prawda nie tak ekstremalnie, że nocą, ale w dzień. I to też również dało mi taką możliwość nie tylko poznawania ludzi, ale przede wszystkim takich wątków historycznych naszego kraju, co było niezmiernie piękne. Ale i też osób związanych z tymi miejscami, ponieważ nie miałam pojęcia o niektórych mistykach, polskich mistykach, którzy zamieszkiwali w naszym kraju. Była tam na pewno umacniająca podróż dla mnie również duchowo.
Jesteśmy w drodze, rozmawiamy o drodze. I powiedzcie mi też, proszę, po co jest ta droga? Po co idziecie? Jaki jest cel? Czy sama ta droga jest celem?
Droga jest celem jako może osiągnięciem pewnego miejsca, do którego idziemy, ale tak naprawdę dla mnie wiele razy ta droga była początkiem wielu zmian w życiu. Na przykład pamiętam, kiedy szłyśmy razem Camino w 2018 roku, myślałam sobie o pewnych rzeczach, które chciałabym, aby się wydarzyły, kształtowały się wtedy moje pragnienia i nie sądziłam, że tak szybko zostaną one zrealizowane. I też w tak specyficzny sposób, ponieważ miesiąc po powrocie uległam wypadkowi również w drodze do domu z pracy i ten wypadek tak naprawdę, czasem się śmieję, że uratował mnie od jakiejś samozagłady. Był początkiem bardzo wielu zmian w moim życiu. Wiele mogłam sobie przez ten czas uziemienia przemyśleć, wiele wprowadzić modyfikacji do stylu życia, którym posłużył, myślę, na lata. I trzymam się tych postanowień z tamtego czasu. Czym jeszcze była dla mnie droga? Na pewno odkrywaniem siebie, odkrywaniem ludzi, tego, co wcześniej mówiłam, piękna świata, jaki stworzył Pan Bóg, wdzięczności za ten świat, wdzięczności za nasz kraj, za to, że możemy zgłębiać jego historię, ale też i ubogacać siebie duchowo.
Dla mnie droga, czyli cel sam w sobie jest ważny, ale rzeczywiście w drodze się wszystko dzieje i człowiek przeżywa tą drogę najbardziej i wtedy ten cel smakuje, tak można powiedzieć, no jest najważniejszy wtedy, jak już się tą drogę pokona. I dla mnie ta droga to takie życie w pigułce, gdzie można doświadczyć przede wszystkim siebie, kim jestem, jakie mam relacje z Panem Bogiem, ale też i z drugim człowiekiem, jakie mam słabości, jakie mam mocne strony i pokazuje mi właśnie prawdę o mnie, o tym, jaka jestem i jak żyję.
Mówi się, że trzeci dzień jest zwykle dniem prawdy, kiedy to właśnie w tym kryzysie, kiedy ciało zaczyna kumać, kolokwialnie mówiąc, co się dzieje, że jesteśmy teraz w czasie wytężonego wysiłku, a to właśnie przychodzi ten moment, że słabości dają o sobie znać i wtedy wychodzi wiele, co w nas siedzi.
Fajne jest to, że mówicie o tym aspekcie duchowym pielgrzymowania i drogi, a tak naprawdę też skupiamy się na tym, że to wszystko to są drogi fizyczne, więc powiedzcie proszę, czy takie duchowe właśnie pielgrzymowanie, czy to fizyczne pielgrzymowanie jest potrzebne temu duchowemu?
Jest potrzebne. Pamiętam też doświadczenie właśnie z Camino, kiedy to już był któryś dzień wędrówki. To był dzień, kiedy padał deszcz. Szłyśmy bardzo zmęczone, może będę mówić o sobie. Byłam bardzo zdegustowana pogodą, byłam bardzo zdegustowana pewnie swoją kondycją. Tym, że nie jest przede wszystkim po mojej myśli. I pamiętam, że nawet miałam takie wręcz aroganckie myśli do Pana Boga. I tak sobie nawet wzruszałam ramionami. No dobrze, ten deszcz, ten trud, ten znój. I czy mnie teraz zaskoczysz? Przecież tak tu się nic nie może nowego wydarzyć. Przecież będzie znowu tak samo. Dojdziemy na nocleg, będziemy spały, wstaniemy rano i znowu będzie to samo. A jednak nie, Pan Bóg tak kształtował właśnie taką pokorną postawę wobec siebie, wobec świata, wobec tego, co przeżywam, że za każdym razem czymś zaskoczył. I właśnie tamtego dnia zaskoczył mnie piękną mszą świętą z Portugalczykami i wtedy pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest piękne, że jest jeden Pan Bóg, jest jeden świat i wszyscy możemy go wielbić w taki sam sposób. I potem, kiedy wyszłyśmy z kościoła, pamiętam, że dziewczynka z zespołem Downa zaprosiła nas do pomieszczenia obok na kawę i herbatę. I właśnie tutaj bogactwo duchowe, za chwilę taka bogactwo też dla ciała, czyli chwila wytchnienia i właśnie znowu z ludźmi. I pamiętam, że wtedy, nie wiem, Panie Boże, przepraszam, źle myślałam. Albo też takie momenty, kiedy Pan Bóg pokazywał nam chociażby tęczę, więc zaskakiwał i kształtował nasz charakter wtedy niewątpliwie.
Tak, jeszcze wracając też do tego spotkania właśnie z ludźmi wtedy po mszy świętej, ja pamiętam, że tam nikt za bardzo nie mówił po angielsku. Jedna taka młoda dziewczyna może coś tam, cokolwiek. Ale tam było takie porozumienie, pomimo tego, że oni mówili po portugalsku, my po polsku, że to było też niesamowite, nie? Bo jakby ta relacja gdzieś tam się bardzo mocno przez chwilę, ale jednak rozwinęła, pomimo tego, że słów brakowało.
Tak, i była dowodem takiej ogromnej otwartości na siebie.
No, mówicie dużo o tym, jak droga właśnie ta fizyczna i to pielgrzymowanie duchowe się ze sobą zazębia. I powiedzcie właśnie o tym aspekcie duchowym. Już myślę, że troszeczkę padło, ale jednak bym chciała, żebyśmy to jeszcze rozwinęli. Czy droga zmienia człowieka i przede wszystkim co w tej drodze zmienia człowieka? Czy to są warunki? Czy to jest to, no nie lubię tego określenia, ale już użyjmy go, wyjście ze swojej strefy komfortu, odcięcie się może od takiej właśnie codzienności i zupełnie inna przestrzeń, którą sobie dajemy, czy ten czas, który dajemy sobie i Panu Bogu, aby on działał właśnie, odcięcie się od naszej pracy, od naszych zobowiązań, tylko po prostu wyjście w drogę. Co upatrujecie, jakie takie właśnie czynniki, które mogą zmieniać nasze serce podczas takiej drogi, tego życia w pigułce?
Pierwsze, o czym myślę, to gesty drugiego człowieka. Bo ja nie jestem osobą, która w czasie zmęczenia jest jakaś chętna, myślę, do uśmiechu. I właśnie wzruszają mnie wtedy gesty drugiego człowieka, że on pomimo swojego zmęczenia, swojego trudu, potrafi podać butelkę wody, potrafi rozłożyć koc, potrafi podać kanapkę. Więc to mnie wzrusza. Dobroć drugiego człowieka pomimo.
Dla mnie to jest swego rodzaju, no jest odnowa. Odnowa tego, co się zapomina w codziennym życiu. Że właśnie w tej różnej pogodzie, w tym czasem niewyspaniu, pokazuje to, jak człowiek rzeczywiście żyje, czym żyje. No bo jednak wychodzą też tak te wszystkie sprawy, które zostawiliśmy, ta nasza przeszłość, jakieś doświadczenia, to wszystko dogania też myśli. I mimo tej fizycznego zmęczenia, to człowiek się zmierza też właśnie psychicznie i duchowo. I to się nie da tego odłączyć. Wtedy to jest takie, można powiedzieć, kulminacja wszystkich rzeczy i właśnie to jest czas po to, żeby to rozwalić, tak w cudzysłowie mówiąc, i poukładać na nowo. Wtedy wtedy to ta droga rzeczywiście zmienia i nadaje, tej drodze nadajemy sens. Bo tak to, jak się spojrzy z boku, że pielgrzymka idzie, czy ktoś idzie, pielgrzymuje, to wydaje się, po co? Przecież mamy samochody, mamy pociągi, transporty, a jednak mimo wszystko no, trzeba wyjść, żeby to doświadczyć tego. Nie da się o tym opowiedzieć tak do końca.
Tak, i myślę, że tutaj wzmacnia to doświadczenie, o którym mówisz, Magda, drugi człowiek, rozmowy z nim, dzielenie się pewnymi właśnie rozterkami, które być może są w nas, ale też i milczenie. Ten moment właśnie, ogromnej ciszy, który możemy, ten komfort ciszy, który możemy sobie wtedy dać.
Właśnie. Czy potrafimy żyć bez mediów i tego telefonu, tak, na przykład? To jest rzeczywiście wyzwanie dla wielu osób, dla mnie też.
Ja chciałem się podzielić taką refleksją, ponieważ pierwszy raz na pielgrzymkę poszedłem w 2008 roku do Częstochowy i z tego czasu no, już minęło dosyć sporo lat, tak? Ja też jestem zupełnie innym człowiekiem, patrząc wstecz. Pamiętam, że moją intencją to no, była taka intencja pokutna, tak? Trochę w tym życiu nabroiłem i tak sobie pomyślałem, że ta droga mnie pociągła w jakiś sposób, no i pójdę z taką intencją pokutną. Ja tak się przyznam, że niekoniecznie patrzałem na ruch taki pielgrzymkowy, ten polski, jakoś tak z mojej wtedy perspektywy jakoś coś, co jest interesujące dla mnie. No dużo, dużo hałasu, tak, ja tak to wtedy odbierałem, tak, no nie, trochę zakręceni
ludzie. Czyli pieśni
ludzie.
Pielgrzymkowe, Krzysztof, nie były dla ciebie.
Nie. Tak jak mówię, no nie, to miałem taką intencję po prostu pokutną i po prostu zaakceptowałem, że to tak jest. Ja miałem słuchawki na uszach i po prostu tam sobie szedłem, miałem swoje myśli, pewne rzeczy przerabiałem w sobie. No i tak na dobrą sprawę od tego czasu się też zaczęło, tak. Ten proces jak gdyby takiego rozwoju duchowego, on cały czas trwa, tak. Myślę, że osoby, które mnie znają, tak, to mogą coś więcej też na ten temat powiedzieć. I to jest naprawdę dla mnie dobre doświadczenie. Teraz zupełnie inaczej na to patrzę. Ja już byłem kilka razy tak na pielgrzymce do Częstochowy. Myślę, że ta pierwsza taka szczera intencja jednak spowodowała taką dużą zmianę. Tak? Te modlitwy, powiedzmy, że zostały wysłuchane na swój sposób, ale ja tak samo jak do pielgrzymki musiałem się w jakiś sposób przygotować, czy tej obecnej, tak? No nie, czy to, co planuję, to wymaga pewnego przygotowania. No to tak, myślę, ten rozwój duchowy również wymaga jakiegoś naszego wysiłku, tak? Włożenia jakiegoś naszego wysiłku w tą zmianę, żeby to przyniosło nam owoce.
Mhm. A powiedz jeszcze, Krzysztof, bo ty rzeczywiście wybitnie często pielgrzymujesz i masz jakby już swoje ścieżki wytyczone. Tak dużo ci to daje w życiu?
Tak mówiąc trochę przyziemnie, pamiętam jak wróciłem z Camino w zeszłym roku, byłem dwa tygodnie właśnie w tamtym rejonie i akurat wróciłem na końcówkę kwartału w mojej pracy, tak, więc to był tak gorący okres, że ja byłem trochę przerażony, tak, no i trochę się bałem wrócić, jak ja w ogóle odnajdę się w tej rzeczywistości, bo zostałem zalany jak gdyby pracą, natomiast ta droga mi dała tak niesamowity odpoczynek i taką energię mi przyniosła, że ja byłem zdziwiony, że ja sobie tak doskonale poradziłem po powrocie do pracy. No, dla mnie do tej pory jest to jak gdyby zadziwiające. Ja już chyba mam coś w swoim chyba DNA, także ja już chyba będę kroczył. Na ile mi oczywiście zdrowie pozwoli, tak, bo to też muszę brać pod uwagę. Rozsądek też tutaj jest ważny. Ale myślę, że to jest taka moja droga. Też tak może też tak trochę z przymrużeniem oka tak powiem, ale może też coś w tym jest, tak? Ja mam imieniny i urodziny jednego dnia, obchodzę je ze świętym Jakubem, tak? I wszędzie w sumie ten Jakub mi się pojawia na mojej drodze, tak? Tam, gdzie się udaje. No i ta pielgrzymka do Santiago, no to też jest do świętego Jakuba, więc chyba razem tak świętujemy trochę.
Nawet gdyby Krzysiu odpowiedział, że nic mu to nie daje, to dawało na pewno mnie, ponieważ pierwsza ekstremalna droga krzyżowa to dzięki właśnie Krzysiowi. Nie było jej jeszcze w okolicach Kalisza. Pojechaliśmy chyba do Mosiny. Tam też nastąpiła ekstremalna przemiana mojego serca. Krzysiu, pewnie może nie będziemy wspominać tej nocy.
Droga, wiele dni pielgrzymowania. Czy jest to pielgrzymka, czy jest to Camino, czy jest to jedna noc, ekstremalna droga krzyżowa, jedna noc, ale 42 kilometry, czy około 40 kilometrów. Myślę, że jest to fizycznie bardzo dużo dla naszego organizmu. I myślę, że przychodzi taki moment, już fizycznego cierpienia, bólu. I co wtedy się dzieje?
Wtedy pokazuje nam to właśnie tą prawdę o nas. No, to już nie da się udawać. To już naprawdę nieraz człowiek jest zdziwiony swoimi zachowaniami, tym, co jest w stanie powiedzieć, jak jest, może się zachować do drugiego człowieka, albo zdziwić się zachowaniem drugiego człowieka, z którym się spędza całe życie, a okazuje się, że tak naprawdę się nie znamy. I te warunki trudne, które są, po prostu obnażają nas.
Stąd także tak bardzo zaleca się parom, które zaczynają ze sobą być w związku, aby właśnie w ten sposób zweryfikowały się swoje podejście. I mamy też takie doświadczenie bliskiej osoby, gdzie rzeczywiście pielgrzymka tutaj no, pokazała tak ogromną prawdę, że rozstali się. Tak? Myślę, że ona przyspieszyła wiele procesów poznawania się.
Ciekawym wątkiem było też to, Magda, co powiedziałaś, właśnie, a propos życia w pigułce, a propos tego, że zaczynamy sobie układać wiele rzeczy podczas takiej drogi, kiedy zostajemy sami, kiedy sobie możemy wszystko przemyśleć, układamy sobie to sami ze sobą, ale pielgrzymka, Camino, ekstremalna droga, to wszystko kiedyś się kończy. Jakie macie patenty na to, żeby jednak utrzymać to, co gdzieś tam sobie postanowiliście?
Dla mnie uświadomiłam sobie kiedyś już podczas tych wszystkich lat, że pielgrzymka to nie jest tylko w tym momencie, kiedy jest termin, ale całe życie jest pielgrzymką. Może też w taki sposób, że są też spotkania popielgrzymkowe, spotyka się tych ludzi na ulicy i ich się zna po prostu, jakbyśmy się widzieli wczoraj. Czyli żyje się z tymi ludźmi, z którymi się pielgrzymowało. Czyli ta pielgrzymka trwa cały czas w nas, te wspomnienia w nas trwają i to pokazuje też, że jesteśmy taką rodziną, że nieraz ten rok tak naprawdę zleci bardzo szybko i człowiek myśli, że to przecież niedawno byliśmy na pielgrzymce, znowu jesteśmy, więc nie da się tego tak odłączyć w tym momencie, kiedy koniec jest pielgrzymki. Natomiast owoce tego czasu trwają cały rok tak naprawdę, bo to ładuje się akumulatory na cały rok. Wiadomo, niektórzy jeszcze mają okazję właśnie w ciągu roku pielgrzymować, ale z doświadczeń tutaj też, jak nieraz pytam moich rodziców, którzy też pielgrzymują, skąd wybierzecie na to siłę, że jeszcze jesteście w stanie właśnie iść po raz kolejny, często właśnie gdzie praca tak naprawdę mogła zatrzymać i mogliby nie wyjść, a mimo wszystko wychodzą. A oni właśnie też taką cenną uwagę dają, że to jest dla nich power na cały rok, że to jest dla nich źródło, z którego czerpią i właśnie te relacje, które też z drugim człowiekiem, które mają, to są takie cenne relacje, że naprawdę jak się też coś dzieje, czy szczęście, czy nieszczęście, to jesteśmy w stanie sobie pomóc właśnie też w ciągu roku. I to jest właśnie to pielgrzymowanie cały czas.
Czyli też te osoby, te znajomości, które gdzieś tam zawieramy, pewnie podtrzymują w nas to, co powiedziałaś, przez cały rok to, co osiągniemy właśnie podczas tej drogi. No i jest to na pewno wielka wartość, to, że poznajemy ludzi, którzy mają podobne poglądy, podobne wartości i mamy ich później już pewnie na całe życie. I o to też chciałam was zapytać. Przeczytałam przy okazji przygotowywania się do tej audycji akurat taki fragment o Camino, ale myślę, że można go odnieść równie dobrze do pielgrzymki. Camino to marzenie Boga na to, jacy ludzie powinny być dla siebie, kiedy są razem. I tutaj też Karolina już powiedziała o tym, że podczas drogi doświadcza dobroci drugiego człowieka i to też bardzo, bardzo dużo daje. I może przejdźmy też do takich fajnych, konkretnych rzeczy. Powiedzcie może trochę o takim doświadczeniu konkretnym drugiego człowieka właśnie podczas drogi.
Ja jestem zaskoczona zawsze gościnnością ludzi, których spotykamy. Szczególnie, jeżeli chodzi o noclegi. Akurat moja mama pielgrzymowała jeszcze za czasów, jak była panną i wyrobiła miejscówki, można tak powiedzieć, na noclegi. I proszę sobie wyobrazić, że wróciła później na szlak pielgrzymkowy po iluś latach, kiedy już odchowała dzieci. I ci ludzie z powrotem ją przyjęli. A to minęło około 15, nawet 20 lat. I zapukała po prostu ze swoją taką odwagą do ich domów. I pamiętali ją. I my tam nocujemy u tych ludzi, bo też tutaj wspomnę, że całą rodziną pielgrzymujemy na Jasną Górę i tak się udaje zazwyczaj, że no, jesteśmy w komplecie i z tymi ludźmi utrzymujemy kontakt raz w roku, można powiedzieć. Widzimy się, a oni cały czas otwierają nam te drzwi. Dla mnie to jest niesamowite, że mimo, że mają różne choroby, też jakieś doświadczenia trudne, że w danym roku coś się wydarzyło, ale i tak chcą otworzyć, bo dla nich to też jest świadectwo, dla nich to też jest taka siła i oni nawet czekają. I tak jakby dla nich to było też jakby forma pielgrzymowania, że oni włączają się też w naszą pielgrzymkę.
Dzięki, Magda, że powiedziałaś o tym, że się włączają w naszą pielgrzymkę, ponieważ pamiętam, jak pielgrzymowałam z Wojskiem Polskim. Niesamowicie wzruszał mnie widok chłopców, dziewczynek z laurkami wzdłuż drogi, którzy właśnie pisali na tych kartkach, na tych obrazkach: kochamy was, czekaliśmy za wami. Tak sobie pomyślałam, jaką wartość dla tych dzieci mają ci mężczyźni w mundurach, że oni tak na nich czekali, że tak czekali na pojawienie się pielgrzymów wojskowych.
Ja z kolei chciałem się podzielić takim doświadczeniem z Camino. Pamiętam, że jednego dnia, jak szliśmy, było święto Bożego Ciała. Nie pamiętam, czy to już była Hiszpania, czy jeszcze Portugalia, czy Hiszpania. Natomiast mieliśmy bardzo dużą ochotę na kawę, tak? Droga wiodła pod górę, więc gdyby my byliśmy zmęczeni i mieliśmy ochotę na kawę. No i okazało się tak, to nie, że akurat mają taką tradycję na tamtym terenie, tak? Także dla wszystkich pielgrzymów Boże Ciało mają przygotowaną kawę, jedzenie, mogą jeść ile chcą. I to było dla mnie takie mega też zaskoczenie, tak? To nie, że ci ludzie też czekają na tych pielgrzymów, tak? I chcą im dać coś od siebie za darmo.
Tak, tym bardziej, że przecież tam tych pielgrzymów jest każdego roku właściwie przez cały czas bardzo dużo. Ja też pamiętam, że na trasach, bardziej chyba po stronie portugalskiej, gdzieś mam to w głowie, ale czasami właśnie ludzie na trasie Camino przy domu mają różne koszyczki, w których na przykład leżą jabłka czy jakieś różne inne owoce, którymi można się właśnie częstować, którymi pielgrzymi mogą się częstować. I to rzeczywiście gdzieś jest no, takie bardzo miłe, nie? Że myślą o tych pielgrzymach.
Często niejednokrotnie żyjąc bardzo skromnie, to też należy podkreślić. I kiedy też dzieliliśmy się teraz swoimi doświadczeniami, tak sobie pomyślałam, że wielokrotnie też w trakcie przecież naszego pielgrzymowania dzielimy się naszą wiarą, podejmujemy tematy religijne i też myślę, że mam ogromną nadzieję, że stanowimy inspirację i czasem taki może też impuls do zatrzymania się dla tych osób, które mijamy, albo które spotykamy, albo które nas goszczą, do tego, aby zadały sobie pytanie, okej, a jaka jest moja relacja z Panem Bogiem? Czy ja też bym tak poszedł? Czy ja też bym się tak trudził? Czy to w ogóle jest warte? A po co on pójdzie? A co on dostanie? Co mu to da? Więc mam nadzieję, że nasz widok osób pielgrzymujących, czy to grupowo, czy indywidualnie, skłania ku takim myślom.
A już tak odchodząc od relacji, od ludzi, może macie jakieś takie fajne, zabawne, bardzo ważne dla was historie właśnie z czasów pielgrzymowania, którymi moglibyście się podzielić? Ja może zacznę, bo kiedy Krzysiu mówił o tym, że świętuje razem z Jakubem, to zobaczyłam w głowie taki obraz właśnie z katedry Botafumeiro. Czy ty widziałeś je, Krzysiu? Miałeś okazję zobaczyć?
Tak.
To jest chyba największe kadzidło świata, do którego rozbujania jest potrzebne, nie pamiętam teraz, ale chyba 6 mężczyzn. Jest to niesamowite doświadczenie właśnie, też takie ukoronowanie tej drogi, kiedy dochodzimy do celu. Nie każdy ma okazję, wiem, że zobaczyć, bo ono chyba niecodziennie też jest uruchamiane. My z Karoliną mieliśmy okazję zobaczyć 2 razy na żywo. I to było niesamowite, kiedy nad głową to tak naprawdę lata, przeogromne kadzidło przez całą długość katedry. Jest to niesamowite wrażenie i gdzieś tam ten obraz mam cały czas bardzo żywy w głowie. Nie wiem, czy wy to pamiętacie.
Pamiętam ten moment, choć dla mnie ważniejszy chyba był ten wcześniejszy, kiedy weszłyśmy na plac i mogłyśmy spotkać te wszystkie osoby, z którymi nie bezpośrednio pielgrzymowałyśmy, ale których spotkałyśmy na drodze i były tak naprawdę to różne nacje, byli też Polacy i pamiętam, że ogromną radość sprawiał mi widok właśnie ich wchodzących na plac po tych kilkunastu dniach trudu. Właśnie, że każdy osiągnął ten cel. To mnie bardzo radowało. W różnym czasie, ale jednak dotarliśmy w zdrowiu i dobrej kondycji.
Ja podzielę się czymś takim, że ja też pracuję jak gdyby cały czas nad pokorą w swoim życiu i przygotowując się do pielgrzymki do Santiago, ta, która 270 kilometrów mierzyła, rok wcześniej poszedłem z Kalisza do Legnicy. No i to mniej więcej około 170 kilometrów tak droga ta wynosiła. No i powiem szczerze, że no, ta droga mnie trochę przeorała. Ja musiałem chyba 3 razy brać stopa, czego absolutnie nie brałem pod uwagę i nie chciałem. Tak? Natomiast no, musiałem jak gdyby też pokorzyć się, tak, tutaj przed swoimi ograniczeniami i po prostu tego stopa złapać, tak, żebym ja mógł następnego dnia cokolwiek jeszcze przejść i jak gdyby ten swój plan zrealizować. Więc czasami odpuścić znaczy też wygrać, tak, można powiedzieć, tak. I to nie jest łatwe, tak, no bo ja mam swoje plany, tak, natomiast no nie zawsze to jest dobre i to też tak właśnie ta droga też tak uczy pokory, też w życiu codziennym, tak, bo czasami też się szarpie z różnymi sprawami, a może zupełnie niepotrzebnie i po prostu trzeba pewne rzeczy puścić.
Tak, i często jest też tak, że gdybyśmy my nie odpuścili, nie dostalibyśmy o wiele więcej. I myślę, że to jest bardzo właśnie spójne też z fragmentem psalmu 37. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu, on sam będzie działał. Więc czasem musimy zrezygnować ze swojej wizji na daną wędrówkę właśnie ku czemuś większemu.
Ja bym chciała powiedzieć, że pielgrzymowanie też w grupie, a pielgrzymowanie też samemu, to też zupełnie inne formy pielgrzymowania. To tutaj moje takie doświadczenie właśnie pielgrzymowania w grupie, kiedy jest głośno często, kiedy też jest czas na ciszę, a pielgrzymowanie tylko i wyłącznie w ciszy, czyli właśnie ta ekstremalna droga krzyżowa, czy ta sztafeta wiary. I na przykład dla mnie pielgrzymowanie w grupie jest łatwiejsze, natomiast ekstremalna droga krzyżowa wymaga o wiele więcej takiego oddania właśnie się, tego zaufania Panu Jezusowi, ponieważ jest noc, jesteśmy po całym dniu pracy, różne właśnie sytuacje się wydarzyły i wychodzimy. I naprawdę wtedy człowiek nie wie, jak to się dzieje, ale te kilometry naprawdę czuć w nogach i mimo, że pokonuje się to tak samo w ciągu pielgrzymki na Jasną Górę, te same kilometry, to jednak ta noc powoduje, że człowiek jeszcze bardziej jest w stanie, czy musi wyjść z tej strefy właśnie tak zwanego komfortu.
Tak, zimno, które się odczuwa w nocy, tak. To gdzieś tam ja mam takie doświadczenie, że to zimno bardzo mnie doświadczyło w nocy.
I w tym bólu właśnie rodziły się najpiękniejsze wysłuchane intencje.
Tak podsumowując to nasze spotkanie, myślę, że można powiedzieć, że dla każdego pielgrzymka jest trochę tym samym, trochę czymś innym. Każdy ma swój cel. Każdy ma swoje Santiago. Dziękuję Wam bardzo za to, że Wy podzieliliście się tym swoim doświadczeniem. I tak myślę, że w ciemno mogę powiedzieć, nie pytając Was o to, że wszyscy polecamy to, aby wyruszyć. Każdy może potrzebuje czegoś innego. Właśnie ekstremalnej drogi krzyżowej, która już niedługo i do której zachęcamy. Jeśli tylko ktoś może, zdrowie i warunki mu na to pozwalają, czy do dłuższej drogi, czy do pielgrzymki, gdzie właśnie możemy spotkać się bardzo mocno też z drugim człowiekiem, z taką radością pielgrzymowania, czy do Santiago, gdzie oprócz tego, że mamy ten aspekt pielgrzymowania, to też możemy poznać trochę świata i to też jest, myślę, wartościowe i bardzo piękne. Dziękuję Wam bardzo za to, że podzieliliście się tym swoim świadectwem. I drodzy radiosłuchacze, jak zawsze też chciałabym zaprosić Was w każdy trzeci piątek miesiąca do Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie nasza grupa Spotkajmy się z Uśmiechem, modli się w intencji o dobrego męża i dobrą żonę dla wszystkich jej uczestników. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Do wysłuchania audycji zapraszamy w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 17:30. Spotkajmy się z uśmiechem.